popołudniówki.
Dzisiejszym gościem popołudniówki jest pani profesor Magdalena Steciąg z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dzień dobry państwu.
Witam serdecznie. Nasz gość, nie ukrywam, w studiu radiowym czuje się jak ryba w wodzie.
Tak, to prawda. Wiele lat temu, już słuchacze pewnie tego nie pamiętają, pracowałam w Radiu Zielona Góra i do dzisiaj bardzo to wspominam jako przygodę życia.
Za to obecność pani profesor w studio działa na mnie tak lekko stresująco, nie ukrywam, bo zawsze przebywanie w towarzystwie osoby, która na co dzień zajmuje się dbaniem o jakość języka, wywołuje takie podwyższenie pulsu. No ale przechodzimy do rzeczy. Jutro Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To jest święto, które upamiętnia takie tragiczne zdarzenia z lat 50. w Bangladeszu. Studenci swoim życiem zapłacili za starania. Domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. No i w związku z tym takie właśnie święto, taki dzień, uniwersytet również chyba będzie przyłączał się jak co roku do obchodów tego dnia.
Tak, rzeczywiście ta inicjatywa bardzo się rozprzestrzeniła i już od kilku lat także w Zielonej Górze organizowane są obchody, a na Uniwersytecie Zielonogórskim może nie dokładnie w dniu Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego, ale 28 lutego, czyli w kolejny piątek, organizujemy takie potyczki z polszczyzną. Zapraszamy uczniów z lubuskich szkół średnich po to, żeby kształcić poprzez różne zabawy językowe. To jest pierwsza część tych obchodów. W drugiej części natomiast zwykle proponujemy jakiś wykład i to nie tylko związany z językiem, ale także literaturą. W tym roku pani profesor Szustak będzie mówić o naszej noblistce. Oczywiście jest znakomita okazja, żeby o Oldze Tokarczuk opowiedzieć uczniom szkół średnich.
Wspominała pani również o dyktandzie.
Tak, tak, dyktanda. No to jest taka konkurencja, powiedziałabym, taka zabawa, w którą bardzo lubią się bawić Polacy, mam wrażenie.
I to będzie też w ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego?
W Zielonej Górze tak. To znaczy w innych miastach również, na Śląsku organizowane jest dyktanda takie ogólnopolskie. W różnych miastach my w Zielonej Górze 26 lutego w wojewódzkiej Bibliotece imienia Cypriana Norwida będziemy organizować lubuskie dyktando, wywiązane także z obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Przyjeżdża do nas bardzo znany językoznawca, także lubiany, myślę, za swoje programy telewizyjne, występy radiowe, Jerzy Bralczyk, który to dyktando poprowadzi. Ja będę miała zaszczyt być w jury tego dyktanda. A oprócz tego są takie mniejsze inicjatywy, bo na przykład jutro, czyli dokładnie w Dniu Języka Ojczystego, odbędzie się gminne dyktando w Świdnicy. Tam z kolei z profesorem Marianem Bugajskim będziemy się z mieszkańcami spotykać i mam nadzieję w miłej atmosferze sprawdzać umiejętności ortograficzne.
No ale pani profesor, to jest tak, że taki przeciętny użytkownik języka tuż po przebudzeniu raczej no nie jest wdzięczny, raczej nie myśli o tym, że jaką to on ma wspaniałą możliwość posługiwania się językiem polskim. My chyba nie mamy tej świadomości, że jest co doceniać, bo nie zawsze tak w historii naszego kraju było, że była taka możliwość, że takie rzeczy są dane raz na zawsze. Chyba po to takie święto, taki dzień jest.
Tak, rzeczywiście, chociaż myślę, że akurat w Polsce to jest jakoś doceniane. Kilka lat temu, pamiętam, były przeprowadzane przez Radę Języka Polskiego takie badania na dużych próbach właśnie. Wielu Polaków się wypowiadało w ankiecie i z tego badania wynikało, że zdaje się około 40% uważa, że język polski jest wartością samą w sobie. Czyli nie taką wartością użytkową, że dobrze jest mówić dobrze po polsku, tylko że jest wartością samą w sobie, że jest ważny jako język narodowy. Więc zdaje się, że doceniamy polszczyznę także w tym względzie. Tym bardziej, że mamy za sobą okres zaborów i tutaj także taką chlubną kartę może warto przypomnieć, że nie tylko studenci w Bangladeszu kiedyś protestowali w obronie swojego języka ojczystego, ale także nasze dzieci we Wrześni na początku XX wieku. Zresztą ten strajk, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, uczniów, którzy chcieli się uczyć polskiego, a przynajmniej niektóre lekcje te dzieci chciały, żeby były prowadzone po polsku. Tu chodziło zwłaszcza o modlitwy i religię. ten strajk się rozprzestrzenił i szacuje się, że nawet kilkadziesiąt tysięcy uczniów w zaborze pruskim protestowało przeciwko takiej radykalnej germanizacji.
Jak możemy dbać na co dzień o nasz język, właśnie pielęgnując tą świadomość tego, jakie to jest dobro? Wystarczy nie kaleczyć tego języka? Nie wiem, nie używać wulgaryzmów?
Ja myślę, że to jest ważne, żeby się zastanawiać nad tym. No i taki plan minimum to rzeczywiście starać się hamować, powściągać taki brzydki język, bym powiedziała. Bo oczywiście nie chodzi o to, żeby powściągać emocje. Ja rozumiem to, że w trudnych sytuacjach albo w jakichś takich nagłych, stresujących, jakaś, powiedzmy, brzydka cholera się człowiekowi wyrwie. Ale chodzi o to, żeby nie ranić innych słowem i żeby starać się zachowywać po prostu grzecznie. Pamiętam, gdzieś czytałam, że kiedyś w zakładach pracy na przykład, jeszcze w latach 70., 80. były takie pudełka, jak ktoś przeklął, to musiał wrzucić jakąś monetę już. No, o nominałach nie będę mówiła. Kto by dzisiaj o czymś takim pomyślał, prawda?
Oj, są niektóre miejsca pracy, gdzie te sinki, takie skarbonki byłyby, oj, pękałyby.
Pękałyby
chyba
w szwach, tak myślę. Bo dzisiaj już takie nawet naprawdę brzydkie wulgaryzmy są na porządku dziennym, mam wrażenie, że jest to absolutnie dopuszczalne i nie jest piętnowane w bardzo wielu sytuacjach.
Zwłaszcza chyba wśród młodzieży, że wystarczy przejechać się autobusem tak tuż po zakończeniu lekcji. Oj, można się nasłuchać. No dobrze, ale jak taki przeciętny użytkownik języka, i chodzi mi o takie bardzo konkretne, może nawet przyziemne rady, może dbać o ten język. Każdy z nas, nie wiem, powinien posiadać słownik ortograficzny, zerkać tam słownik języka polskiego.
No byłoby świetnie, byłoby naprawdę świetnie, bo nawet na dziennikarstwie, na którym mam okazję wykładać, spotykam się ze studentami, którzy nigdy nie mieli w ręku słownika poprawnej polszczyzny na przykład.
Ale oni mają pewnie w telefonie.
Tak, ale właśnie to wszystko jest dostępne. To jest bardzo łatwe też do znalezienia w internecie. Mamy i internetowy słownik języka polskiego i tak zwany dobry słownik, taki właśnie, który pozwala dobierać odpowiednie słowa, żeby wypowiedzieć myśli. Mamy oczywiście Narodowy Korpus Języka Polskiego. To wszystko jest dostępne, tylko trzeba zrobić ten niewielki wysiłek i z tego skorzystać. Można oczywiście także korzystać z usług poradni językowych, różnych, telefonicznych, internetowych, gdy są jakieś wątpliwości odnoszące się do języka.
I taka poradnia funkcjonuje również w Zielonej Górze,
tak,
prawda?
Tak. Prowadzimy ją w Instytucie Filologii Polskiej. Można się z nami kontaktować i telefonicznie, i poprzez e-mail. Jest strona internetowa, na której te wszystkie dane są dostępne pod adresem www.poradnia-językowa.uz.zgora.pl.
Jak to wygląda?
Troszkę skomplikowany, długi adres, ale naprawdę w wyszukiwarce to łatwo znaleźć.
Bo ja wcześniej nazwałam, że to jest pogotowie językowe, bo tak wyobraziłam sobie, ktoś nagle ma jakiś dylemat, szybko chwyta za telefon, dzwoni i zadaje pytanie. No wiem, że to są dyżury, to nie zawsze można się dodzwonić. Z jakimi problemami ludzie najczęściej dzwonią?
Muszę powiedzieć, że telefonów jest coraz mniej. Prowadzimy te poradnie od dobrych kilku lat i początkowo rzeczywiście te telefoniczne dyżury były taką najważniejszą naszą aktywnością. A teraz trochę siedzimy przy tym telefonie, nic nie robiąc, albo odpowiadając na pytania właśnie internautów, bo tam przeniosła się cała działalność poradni. I ludzie pytają o różne rzeczy. Powiedziałabym, że takich pytań nagłych, gdy szybko trzeba coś rozstrzygnąć, jest już teraz mniej, bo dużo jest dostępnych w internecie takich wcześniejszych porad, na podstawie których można sobie takie odpowiedzi odnaleźć. Natomiast jest wielu takich dociekliwych użytkowników polszczyzny, którzy zastanawiają się, jakby to było, gdyby, dlaczego jest tak, a nie inaczej. No i to są już takie trudniejsze zadania. To trzeba rzeczywiście poszperać już nie tylko po tych podstawowych słownikach, ale głębiej wejść w problematykę, czy to gramatyczną, czy semantyczną, żeby na takie pytania odpowiedzieć. Dużo jest też takich pytań i te nas szczególnie cieszą, które odnoszą się do naszego regionu. Jak powstaje jakieś nowe słowo, na przykład, pamiętam, było takie słowo, które się bardzo z Zieloną Górą kojarzy, falubaski. Jak pani redaktor sądzi, co to jest falubaski?
Być może dlatego, że jestem głodna, kojarzy mi się to z czymś do zjedzenia. Nie?
Nie. Nie? Kolczyki.
Aha,
kolczyki w kolorach naszego klubu żużlowego.
Ja
tak
myślałam,
zostały
że takie
nazwane.
Ciasteczka. Palubaski.
Palubaski. Takie wydało mi się to bardzo udane, mile brzmiące słowo. Ktoś napisał z pytaniem, czy ono jest poprawnie utworzone. Więc takie pytania, takie zagadnienia też nas cieszą, no bo to pokazuje, że język rozwija się także w regionie, że powstają tutaj jakieś charakterystyczne dla naszego terenu słowa, wyrazy, a to zawsze wzbogaca polszczyznę.
Mam wrażenie też, że faktycznie ludzie też zaczęli być tacy bardziej dociekliwi, tak jak pani profesor to powiedziała, szperamy, szukamy, ale też tak wzajemnie zwracamy sobie uwagę, że popełniliśmy błąd. I mam takie pytanie, jak elegancko zwrócić komuś uwagę, że zrobił błąd?
Ojej, ja nie mam takiego sposobu.
Czyli co, mówimy prosto z mostu?
W ogóle bym nie mówiła. Prawdę mówiąc, gdy jestem z kimś na takiej stopie towarzyskiej podczas
to
takiego
nie,
to spotkania,
jesteśmy
to
wśród bardzo bliskich
tego...
sobie
tak,
osób.
Tak,
no
tak.
I nie chcemy, żeby ta osoba gdzieś tam w świat dalej niosła ten błąd językowy. No, jak to zrobić?
To na osobności raczej. Myślę, że to trzeba by było jednak na osobności, żeby nie zawstydzać takiej osoby. Chyba, że to ma być jakaś właśnie taka forma karcąca. To wtedy poprzez zawstydzenie to bardzo dobrze działa. I to nie tylko w takiej komunikacji face to face, ale także w internecie. Bardzo często internauci zawstydzają osoby publiczne, że na przykład popełniły jakiś błąd i to jest taki typowy sposób krytyki. Najłatwiejszy bym nawet powiedziała, że ktoś popełni błąd, a to ortograficzny. Przecież wyśmiewamy się i z kandydatów na prezydenta i z prezydentów, prawda, gdy coś takiego zrobią. Osoby publiczne są na to szczególnie narażone. Ale myślę, że w takich kontaktach powiedzmy koleżeńskich, takich opartych bardziej na sympatii, to zwracajmy uwagę taktownie.
Wyszliśmy od tego, że to już jutro Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Pani profesor, czy takie plebiscyty organizowane głównie z myślą chyba o młodych ludziach, jak młodzieżowe słowo roku, to jest taka inicjatywa, która ma zachęcić młodych ludzi do tego, żeby tym językiem zainteresowali się i żeby też poczuli, że nie wiem, specjaliści od spraw językowych również nad ich językiem, tym młodzieżowym, pochylają się.
Ja myślę, że to jest i dla młodych ludzi ciekawe, ale i odwrotnie, to znaczy dla tych, którzy badają tak zwaną młodą mowę, to jest również bardzo interesujące, aby tym, jak kreatywni są właśnie młodzi, jak ta polszczyzna młodych ludzi się rozwija, po prostu bliżej się przyglądać. Mamy i słowo roku, takie dorosłe, powiedziałabym. Słowo roku, taki plebiscyt, od kilku lat jest organizowany także w Polsce, oczywiście również na świecie, w różnych krajach. Później nawet te słowa się porównuje, okazuje się, że jest dużo zbieżności. I jest także od kilku lat młodzieżowe słowo roku, jest coś takiego jak obserwatorium językowe i w tym obserwatorium właśnie językoznawcy wyszukują takie nowe wyrazy, które pojawiają się zwłaszcza w języku młodych i okazuje się, że one są po prostu bardzo ciekawe. Są ciekawie zbudowane, pochodzą z różnych rejonów, bo to czasami jest tak, że młodzi ożywiają jakąś taką starą leksykę, która już od dawna nie funkcjonuje w codziennej polszczyźnie, albo oczywiście korzystają z takiej mowy internetowej, z różnych akronimów, jakoś je dostosowują do polskiej fleksji i z tego wychodzą bardzo ładne, powiedziałabym, mieszanki czy hybrydy słowotwórcze. W tym roku wygrała jesieniara, ładne słowo, podoba mi się ogromnie, jako nazwa takiej dziewczyny, która lubi się zawinąć w kocyk, jak się robi trochę zimniej i popijać malinową herbatę, albo alternatywka, prawda? Też z kolei dziewczyna, która jakoś tak alternatywnie się ubiera albo słucha alternatywnej muzyki. Także to pokazuje, że proszę też zwrócić uwagę, bo to mnie też zastanawia, że aż dwa te wyróżnione młodzieżowe słowa to są feminatywy. to są formy żeńskie, prawda? Które wzbudzają przecież dużo kontrowersji tak naprawdę ostatnio w życiu publicznym i na przykład posłanki, zwłaszcza posłanki ugrupowań prawicowych, nie chcą ich używać w odniesieniu do siebie, mówiąc, że one są paniami posłami, prawda? Tak dość sztucznie bym powiedziała, bo sama jestem wielką zwolenniczką form żeńskich.
No tak, bo w końcu rozmawiam z profesorką, prawda?
No właśnie, tak myślę, że nie ma żadnego powodu, dla którego kobiety miałyby unikać właśnie tych form.
To jeszcze na koniec, bo czas nas goni, szybciutko podpytam, co panią najbardziej razi w języku polskim? Jakie błędy językowe?
Ja właściwie nie potrafiłabym takiego jednego błędu. Oczywiście no nie lubię, jak ktoś mówi poszłem, to jest dla mnie już sygnał taki, że albo mu zupełnie nie zależy, albo ktoś mu na odpowiednim etapie edukacji nie wytłumaczył, że tak po prostu po polsku nie wolno mówić. Ale jestem raczej dość tolerancyjna. Staram się być liberalna, bo oczywiście w odniesieniu do polszczyzny są najróżniejsze postawy, ale do purystek nie należę. Myślę, że wcale nie jest źle, jeśli używa się nawet zapożyczeń, choć oczywiście nie w nadmiarze i dobrze, jeśli te zapożyczenia się odmienia po prostu, czyli one wchodzą do systemu języka polskiego. No nie mogę powiedzieć, żeby... W ogóle uważam, że skupienie się na błędach to jest błąd. O, w ten sposób. Ten nurt lapsologiczny, jak go się określa w kulturze języka, on był kiedyś bardzo żywy, ale teraz właściwie stawia się raczej na upowszechnianie dobrych wzorców, aniżeli na wytykanie błędów. I myślę, że to jest lepszy sposób na to, żeby zachęcać ludzi, zachęcać Polaków do tego, żeby właśnie zwracali uwagę na to, co mówią, jak piszą, bo teraz przecież mamy w związku z rozwojem technologicznym dużo więcej okazji chyba do tego, żeby pisać wiadomości tekstowe, aniżeli po prostu swobodnie się wypowiadać i trzeba po prostu dbać o to, żeby i w mowie, i w piśmie być sprawnym. Przynajmniej sprawnym.
Nasz dzisiejszy gość, niestety już musimy kończyć rozmowę, z wielką pasją opowiadająca o języku polskim, profesor Magdalena Steciąg z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.